Do Poznania przyjechała Elżbieta Herezińska. Pisarka spotkała się z czytelnikami w Bramie Poznania. Herezińską nazywają Nowym Sienkiewiczem. To pisarka specjalizująca się w powieści historycznej. Właśnie wyszła Płomienna Korona, najnowsza i ostatnia z bestsellerowego cyklu Odrodzone Królestwo. Pierwszą z cyklu była Korona Śniegu i Krwi, powieść osadzona w XIII-wiecznej Polsce w epoce rozbicia dzielnicowego. Audiobook Korony Śniegu i Krwi powstał w naszym radiu, reżyserował Robert Miżyński. Z Elżbietą Herezińską rozmawia Krystyna Różeńska-Gorgolewska.
Bardzo długo trwało, zanim udało się ten cykl dokończyć. Pierwsza powieść, przypomnę, ukazała się w 2012 roku. To była Korona Śniegu i Krwi o Przemyśle II i o tym, jak po 206 latach, czy 216, zawsze mi się zapomina, korona wróciła na skronie władcy z dynastii Piastów i był nim właśnie tutaj nasz poznański władca Przemysł II. A potem po 2 latach była Niewidzialna Korona, czyli opowieść o tym wszystkim, co zdarzyło się po dramatycznej śmierci Przemysła, o tym, jak w kraju znów zapanował chaos i z którego obronną ręką wyszli przemyślnidzi i na polskim tronie po raz pierwszy zasiadł obcy władca. No i teraz był czas na dokończenie tej opowieści o jednoczeniu królestwa, czyli na historię Władysława Łokietka wracającego z wygnania, który po powrocie jednoczy swoich sojuszników i wcale nie od razu może się koronować. To jest właśnie w historii tego władcy takie frapujące, że on czekał na koronę wiele, wiele lat i dopiero jako 60-letni mężczyzna zdołał spełnić ten cel, jaki sobie wytyczył. I o tym wszystkim właśnie jest Płomienna.
To było pani głównym celem, żeby popularyzować historię Polski?
Tak, to było celem zupełnie zamierzonym. Pomyślałam sobie wtedy, gdy zaczynałam, moja pierwsza piastowska powieść ukazała się prawie 10 lat temu. Pomyślałam sobie, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie, zachwycamy się, czy fascynuje nas historia Anglii, Francji, Niemiec. Może nie dlatego, że ciekawi nas sama w sobie, tylko dlatego, że dostajemy mnóstwo propozycji. Mamy świetne seriale, mamy świetne filmy, mnóstwo książek, dzięki którym możemy czytać w wersji popularnej, wersji po prostu fabularnej te historie, a zaczęło nam brakować naszej opowieści, opowieści o początkach państwa polskiego, o Piastach. I pisząc Grę w Kości wówczas, moją tę pierwszą piastowską powieść o zjeździe gnieźnieńskim notabene, pomyślałam sobie, że muszę spróbować znaleźć taką formę, która zadowoli dzisiejszego czytelnika, bo byli przecież przede mną inni wielcy. Był Gołubiew, był Bunsz, wcześniej oczywiście Henryk Sienkiewicz, Niezrównany, ciągle ojciec polskiej powieści historycznej, najbardziej popularny pisarz. Ale pomyślałam sobie, że trzeba nam teraz formy, która trafi do współczesnego odbiorcy. Odbiorcy, który jest przyzwyczajony do innego sposobu opowiadania, właśnie dlatego, że ogląda seriale. Dobre seriale historyczne, zaznaczmy. Nie mówię tu niestety o polskich produkcjach.
Podczas kwerendy, którą pani robi bardzo wnikliwie, też dobór książek przez panią musi być według jakiegoś klucza. I jestem ciekawa tego klucza.
To jest tak, że w przypadku mojej pracy zawsze podstawowym materiałem źródłowym są źródła kronikarskie, bo to jest zapis sprzed lat. On nie zawsze powstawał w chwili życia danego władcy, czasami powstawał 50 lat po nim, 100 lat po nim, ale to jest ten przekaz historyczny, o którym możemy domniemywać, że długo pisząc na przykład o Łokietku, choć dzieli ich spora przestrzeń czasowa, bazował na wcześniejszych zapisach kronik, które nie przetrwały do naszych czasów, czyli przekazał nam mniej więcej tradycję obowiązującą w jego okresie. Na to dopiero nakładam pracę dzisiejszych, współczesnych historyków, które są bardzo szczegółowe i analizują każde zagadnienie, czy stosunki polsko-krzyżackie, tak jak w przypadku Płomiennej Korony. I tutaj tych prac jest naprawdę mnóstwo. To też nie jest tak, że można poprzestać na jednej książce, dlatego że różni autorzy mają różne zdanie. Jest też tak, że na przykład najważniejsze epokowe prace, chociażby dotyczące samego Łokietka, to są pozycje, które już mają kilkadziesiąt lat. I zawsze namawiam znajomych profesorów, czy ktoś z nich nie podjąłby się napisania takiej historycznej biografii Łokietka od nowa, z tą całą wiedzą, którą zdobyliśmy przez ten czas i która wynika nie zawsze z tego, że pojawią się jakieś nowe źródła pisane, bo o to jest już bardzo trudno. To jest tak, że uczeni już właściwie ten zasób źródeł pisanych doskonale znają i go wyczerpali, ale mogą się pojawić dzięki archeologii, która z kolei świetnie historię uzupełnia, pokazuje, wydobywa z ziemi coś, co może zmienić nasze myślenie. I tutaj świetnym, genialnym przykładem tego, jak zmienia się myślenie o czymś na skutek odkryć archeologii, jest przykład szwedzki z ostatnich tygodni. Otóż od dawna znane znaleziska z Birki, to jest miejscowość na wyspie w Szwecji, która była taką kolebką szwedzkiej państwowości. Tam odkryto już dawno chyba ponad 200 kurhanów. Ja nawet byłam tam, oglądałam to wszystko z bliska. One są świetnie wyposażone i jeden z nich był uznawany za grób wodza tej społeczności. Nie tak dawno Szwedzi zrobili badania DNA tego wodza, kostek jego, i okazało się, że ten wódz był kobietą, pochowaną z mieczem i ze wszystkimi męskimi atrybutami władzy. I to jest coś, co jakby wprowadza taką iskrę elektryczną w dotychczasowe pojmowanie tamtej historii, gdzie nie spodziewano się, by na czele takiej społeczności mogła stanąć kobieta. W dodatku darzona na tyle dużym szacunkiem, że po